Radio Trendy.
No i czas teraz na spotkanie z naszym bohaterem tej godziny, ale w tym przypadku dziś to raczej bohaterką. Anna Moczydłowska przeprowadziła rozmowę z panią Olą Kędzierską. Na jaki temat? Od razu podpowiem. Na temat najnowszej książki.
Dziewczyna z walizką ukaże się jeszcze w listopadzie, dokładnie 25 listopada. Powiedz, skąd ten tytuł i o czym w zasadzie jest twoja książka?
Witam serdecznie Państwa. A więc walizka jest jakby najbardziej realistycznym rekwizytem, najmocniej związanym z rzeczywistością i właściwie w moim wypadku już od najmłodszych lat, a właściwie od momentu mojej emigracji z Polski na studia do Austrii. Moje walizki oczywiście się zmieniają, ich zawartość to różnie bywa, a ich właścicielka tylko trochę. No i też bohaterka mojej powieści, Lidia, jest jakby w nieustającej podróży, dlatego właśnie ten tytuł wydał mi się najbardziej odpowiedni. Bohaterka Lidia jest jakby w nieustającej podróży, nie tylko podróży dosłownej z tą walizką, ale też podróży jakby życiowej. Ona wciąż poszukuje, doświadcza, bierze życie właściwie takie, jakie ono jest, całymi garściami. Własnym charakterem i uporem, intuicją, za każdym razem stara się przekraczać siebie i tworzyć fakty dokonane. Metodą prób i błędów w pewnym momencie mądrzeje. I na końcu tej historii jest już właściwie dojrzałą emocjonalnie kobietą. Z takiej poczwarki, bym powiedziała, przeistacza się w pięknego motyla. Książka ta jest też takim mruganiem do czytelnika.
Ile jest w niej fikcji, a ile prawdy? Bo ona jest w pewnym sensie oparta na twoich doświadczeniach, prawda?
Interpretację tutaj pozostawiam czytelnikowi, ale powiedzmy, że jest tak 50 na 50, pół na pół. Pierwsza książka jednak w dużym stopniu miała opierać się właśnie na moich własnych doświadczeniach. Pisanie pozwalało ułożyć je wszystkie w głowie. Z drugiej strony chciałam podzielić się światem, moim światem, może nie dla każdego dostępnym, a jednakże ciekawym. Chciałam jakby zabrać czytelników w podróż literacką, aby doświadczyli czegoś zupełnie nowego, nieznanego, aby pobudzili trochę swoje zmysły i oderwali się od rzeczywistości, od tego, co nas otacza.
No w książce jest też sporo takich trudnych momentów, ból, cierpienie, trudny związek z mężczyzną, ale też z tą właśnie wspomnianą bohemą artystyczną. Swoim życiorysem mogłabyś obdzielić co najmniej kilka osób.
Tak, w świecie jakby, do którego emigruje dziewczyna z walizką, bohaterka odnajduje wolność, ale zarazem nie ma do tej rzeczywistości stosunku bałwochwalczego, czyli takiego pochwalnego. Ten świat nie jest aż taki różowy, jakby się nam mogło wydawać. Ja nie mam złudzeń co do współczesnej bohemy artystycznej, w której troszeczkę czasu spędziłam. Jednak zwróćmy uwagę, że w książce obecna jest także taka wielka tęsknota, taka trochę dziecięca właściwie tęsknota za przekroczeniem horyzontu, za nowymi doświadczeniami, które może jednak przyniosą nam katarzis. I w gruncie rzeczy mogłabym tymi historiami obdarzyć kilka życiorysów, dlatego myślę, że to nie jest moja ostatnia książka.
Masz jakiś pomysł na kolejną?
Tak, i wręcz wydaje mi się, że to będzie po prostu druga część, dalszy ciąg przygód Lidii.
Mamy internet, mamy audiobooki, ale jednak warto czytać książki. Kolejne spotkanie z Olą Kędzierską o jej nowej książce w rozmowie z Anną Moczydłowską już za kilka chwil. Kolejny fragment rozmowy Anny Moczydłowskiej z Olą Kędzierską, która pochodzi z Trójmiasta, ale już tu nie mieszka.
Międzynarodową karierę rozpoczęłaś już jako nastolatka. Opisujesz to zresztą bardzo dokładnie w książce. A powiedz, jaka była twoja, nie Lili, tylko Aleksandry droga od wyjazdu do Trójmiasta z Polski do dzisiaj? Bo w książce na przykład brutalnie opisujesz realia panujące w gdańskiej szkole baletowej.
Mhm. A więc jakby droga moja z Polski do w świat, powiedzmy, była długa, kręta, szalona i szeroka. Był konserwatywny austriacki Linz, była ciepła Barcelona, był piękny Paryż, drogie Lido, azjatyckie Macao i dzikie Karaiby.
No to od początku chcemy to usłyszeć.
Tak, więc no, droga była właściwie, wydawała się na początku bardzo trudna, ponieważ ja dostałam się na Uniwersytet Tańca i Sztuki w Linzu w Austrii. Miałam niecałe właściwie 17 lat i teoretycznie no, nie powinnam w ogóle się dostać do tej uczelni, ale ponieważ byłam już dość wysoką młodą dziewczynką, i bardzo chciałam wyjechać, powiedziałam na tej audycji, na tym castingu, że mam już te 19 lat, a nie miałam. No i dostałam się i w tym momencie przyszłam do domu i oznajmiłam rodzicom, że mamo, tato, dostałam się na uniwersytet do Austrii, ja chcę tam jechać, koniec, kropka, proszę mnie zawieźć. Moja mama złapała się za głowę i powiedziała, dziecko, przecież nie masz matury. Polska jeszcze nie była w Unii, więc trzeba było mieć wizę turystyczną, stypendia, no, z czegoś trzeba się utrzymać. Więc na początku było wielkie nie, ale ponieważ moja siostra, starsza ode mnie, dzisiaj mieszkająca w Kanadzie, mówiła już świetnie w języku angielskim, więc pomogła mi i po prostu dzwoniła do tej Austrii przez miesiąc i załatwiła mi stypendium na uniwersytet, wizę studencką, mieszkanie u polskiego księdza na plebanii, co w ogóle jest filmową historią. I po miesiącu miałam już wszystko załatwione. Przyszłyśmy z siostrą do domu i powiedziałyśmy, mamo, tato, wszystko jest gotowe, musicie mnie teraz zawieźć, tak?
Co rodzice na to?
W tym momencie mama uległa, tata tak samo i powiedzieli, no dobrze, jeżeli ty już wszystko masz załatwione, no to jeżeli tak chcesz, no to dobrze, zawieziemy cię. I tak też się stało, zawieźli mnie do właśnie Linzu, zostawili i od tamtej pory zaczęła się moja przygoda ze światem.
Potem była Barcelona, a potem Paryż, czyli gwóźdź programu, można powiedzieć.
Tak, Paryż więc przyszedł po Barcelonie. W Austrii wytrzymałam 2 lata na studiach, ponieważ Austria jest bardzo konserwatywnym krajem z wszelkimi rygorystycznymi regułami, w czym ja się jakby nie bardzo mieszczę. Więc po 2 latach stwierdziłam, że ja już wszystko umiem, potrafię i absolutnie nudzę się w tej uczelni, na tym uniwersytecie. I stwierdziłam, że jestem już gotową artystką, aby występować na scenie. Po prostu chciałam być już w show biznesie, zarabiać na siebie, podróżować, czuć się ten wielki świat.
Można powiedzieć, że trochę ci woda sodowa uderzyła.
Absolutnie uderzyła, tak, dokładnie. Dokładnie, no tutaj, ponieważ nie miałam jakby żadnej smyczy, nikt mnie nie trzymał, nie pilnował, więc no to właśnie tak jest, tak? Jeżeli się wypuszcza młodą osobę w świat, no to ta osoba jak taki byczek biegnie i po prostu co napotka na drodze, no to bierze, tak, pełnymi garściami i doświadcza. Więc z tej Austrii pojechałam właśnie do Barcelony, tam się dostałam do neoklasycznego zespołu tańca, bardzo dobrego. Tam wytrzymałam 5 roku, ponieważ później koleżanka mnie poinformowała, że w Paryżu jest audycja właśnie do Lido, do najlepszej rewi na świecie, najbardziej takiej właśnie z klasą, ekskluzywnej i tak dalej. Ponieważ miałam tydzień jakby przerwy w tej Barcelonie, bo w innym wypadku bym po prostu nie mogła tam polecieć, kupiłam sobie bilet. Pamiętam, że to był mój pierwszy lot właśnie z Barcelony do Paryża. Przyleciałam do tego Paryża, poszłam do Lido, na Champs-Élysées, do tego budynku. Było 200 tancerek z całego świata. Audycja się jakby rozpoczęła i po zaledwie kilku sekundach dyrektor artystyczny Pierre Rambert wskazał na mnie palcem, pomachał do mnie i tak jakby mnie przywołał do siebie i powiedział do mnie po angielsku: "Welcome in Lido, you are one of the most beautiful girls and artists XXI wieku."
Czyli witamy w Lido, jesteś jedną tak. z najpiękniejszych artystek
Dokładnie.
Obecnego wieku. Tak. To bardzo duży komplement.
No bardzo, właśnie bardzo. Ale co jakby jest takim ciekawą rzeczą, że człowiek, kiedy jest młodą osobą, młodą istotą, to właściwie do niego te takie rzeczy nie trafiają, on sobie nie zdaje sprawy, co się stało. Więc ja jakby, stwierdziłam, dobrze, fajnie. Zadzwoniłam do mojej koleżanki, się pytam, słuchaj, co ja mam robić, no bo przecież mam kontrakt w Barcelonie, tutaj mnie chcą. A ona akurat była w Las Vegas i krzyczy do mnie: słuchaj, ty wariatko, zostajesz w Lido, przecież to jest szansa wielka twojego życia, może i tak dalej. Ja mówię, no dobra, niech ci będzie. Więc zadzwoniłam do Barcelony i poprosiłam, uznajmiłam, że właśnie dostałam się do Lido, że to chyba jest szansa. I poprosiłam choreograf, żeby wysłała mi moje rzeczy z Barcelony. I tak się zaczęło. Czekałam 2 miesiące na moje rzeczy. Miałam jedne spodenki, jedną bluzeczkę i plecaczek i zaczęłam próby w Lido.
A my powracamy do rozmowy Ani Moczydłowskiej z Olą Kędzierską. Ola Kędzierska, imię i nazwisko sugeruje, że jest Polką, bo rzeczywiście Polką oczywiście jest, ale nie tylko. O tym w tym fragmencie.
Bardzo szybko stałam się Bluebell Girl, czyli jakby to jest jedna z głównych tancerek zespołu, co w ogóle było niesamowite, bo będąc, po pierwsze miałam tylko 19 lat, to raz. Jednak byłam tylko Polką. Dzisiaj mam podwójne obywatelstwo, ale na początku tego nie miałam przecież. Ale myślę, że to jakby też taka moja naiwność, jeszcze takiej w sumie nastolatki. Ja się naprawdę niczego nie bałam. Miałam zawsze taką trochę, byłam taka troszeczkę mówiąca wszystko, co myślę, niewyparzony język miałam. I to właściwie właśnie poskutkowało, że się niczego nie bałam. Mówiłam to, co myślę, prosto z mostu. I tam to jakby doceniono, oprócz mojego talentu, doceniono też właśnie ten charakter, jakby siłę przebicia, wszystko razem, te wszystkie czynniki.
I w Lido spędziłaś dużą część swojego życia, jak wspominasz te wszystkie lata?
To było dość niesamowite doświadczenie. Właściwie co roku mój stosunek do Lido się zmieniał. Pierwszy rok był rzeczywiście taki trochę zaczarowany, magiczny, wręcz fantastyczny, ponieważ jakby uczyłam się zupełnie czegoś innego, bo balet klasyczny to jest zupełnie inna dziedzina niż taniec rewiowy. Tutaj trzeba być, jakby wszystko jest w drugą stronę, tak? I też oprócz tego, że trzeba świetnie tańczyć, no to trzeba spełniać te wszystkie warunki, wzrost, taką mieć talię, taki biust, taką twarz, trzeba być świetnym aktorem, trzeba też śpiewać, trzeba właśnie mieć to zacięcie, być jakby takim bardzo przebojowym, bojowym wręcz. Więc ten pierwszy rok mi się podobał, bo jakby uczyłam się zupełnie czegoś nowego. Ale ponieważ ja jestem osobą, która się dość szybko nudzi, potrzebuje wciąż nowych emocji, wciąż nowych doświadczeń, więc jakby po roku weszłam w taką monotonność, ponieważ spektakl w Lido czy w Moulin Rouge trwa około 10 lat, ten sam. Dlaczego? Dlatego, że kostiumy są bardzo drogie, produkcja jest droga i po
właśnie
prostu...
Właśnie warto wspomnieć tutaj o tych kostiumach, które są przecież szalenie widowiskowe i na pewno zobaczymy ich zdjęcia na naszej stronie internetowej, ale opowiedz, jak one właściwie wyglądają, dlaczego tyle kosztują?
Kosztują tyle, ponieważ jakby każdy kostium jest skomponowany z kamieni, z kryształów Swarovski czy innych cennych właśnie kamieni. Pióra są tak samo, to są piękne pióra z specjalnych ptaków hodowlanych, więc no to jest wszystko też ręczna robota.
No dobrze, wróciłaś z Paryża. Teraz przebywasz w Polsce, ale to jest wyjątkowo z okazji premiery książki. A czym konkretnie zajmujesz się dzisiaj? Bo w Lidl już nie pracujesz, można powiedzieć, że jesteś na swego rodzaju emeryturze.
Więc planów jest niesamowicie dużo, aż mnie to przeraża, bo boję się, że mi czasu nie starczy i życia, choć jeszcze jestem wiadomo młodą osobą. Teraz jestem w Polsce, ponieważ lada moment, tak jak wspominałyśmy, jest premiera mojej pierwszej powieści na motywach autobiograficznych Dziewczyna z walizką. Następnie jestem w trakcie pracy nad albumem muzycznym, gdzie muzykę komponuje kompozytor filmowy Marek Kuczyński. Album, który właśnie przygotowujemy, jest to album europejski, gdzie będą piosenki w języku angielskim, francuskim, polskim, może nawet niemieckim i rosyjskim. Zobaczymy. Chcemy, aby ten album właśnie był taką wiadomością, takim messagem do młodych ludzi. Ma to być płyta właśnie taka pełna emocji, miłości, przyjaźni i z silnym erotycznym ładunkiem, jak też na francuskie piosenki przystało. Oprócz tego, bo to nie koniec tych wszystkich szalonych planów, oprócz tego właśnie chcemy zrobić adaptację teatralną mojej książki Dziewczyna z walizką. Niewykluczone, że będzie to monodram, ale jeszcze tutaj się zastanawiamy. I prawdopodobnie oprócz dialogów powinno być też w tej sztuce dużo takiego ruchu scenicznego, czyli dużo pracy choreograficznej, a więc też sporo tańca, ponieważ chcemy wykorzystać właśnie to, że jednak ja też tyle lat tańczyłam i tańczę jeszcze
trochę. I oczywiście byłabyś reżyserką.
Reżyserką i oczywiście główną postacią tej sztuki.
Kobieta orkiestra. To przed tobą, a warto wspomnieć jeszcze o tym, co było za tobą, a było szalenie interesujące, czyli rewia paryska, francuska, wystawiona przez ciebie w Krakowie. Pierwsza od czasów II wojny światowej, jak można było przeczytać przed premierą. Opowiedz o tym doświadczeniu, jak odbierasz w ogóle polską scenę, polską publiczność po tylu latach, jaka jest różnica?
Co bardzo mnie jakby ucieszyło i też moje artystki z Paryża, moje przyjaciółki, z którymi tutaj przyleciałam do Krakowa, że ja się bardzo denerwowałam, tak, bo nie wiedziałam, w jaki sposób przyjmą nas właśnie, przyjmie nas publiczność w Krakowie. Ale co się okazało, że ponieważ my byłyśmy bardzo jakby prawdziwe w tym, chciałyśmy naprawdę uzyskać kontakt z widownią, ja też bardzo kilka wejść miałam takich bezpośrednich, gdzie mówiłam wręcz do publiczności z mikroportem i naprawdę publiczność bardzo ciepło nas przyjęła. Miałyśmy na każdym spektaklu po owacje po 15 minut na stojąco. Ja pamiętam na premierze przed moim pierwszym wejściem na scenę płakałam. I dziewczyny mnie pocieszały, pocieszały, poklepały mnie i też płakały, bo wiedziały, że dla mnie to jest takie ważne, że to jest jednak mój powrót, jakby pierwszy raz na scenę do Polski po 16 latach kariery na zachodzie i nieobecności. Ale oczywiście też jakby jest to ten spektakl, który przywiozłam, był to spektakl rewiowo-teatralny, ale było jednak więcej rewii. No wiadomo, że to są jakby, w naszej kulturze nie ma rewii, mamy inne tańce, tak? Więc tutaj no, czułam takie napięcie w publiczności, kiedy na przykład wyszłyśmy w tych piórach i na przykład byłyśmy topless, tak? To jest jakby to było takim szokiem. Ale spektakl się bardzo podobał, recenzje były raczej dobre. Może później jeszcze z czasem coś takiego tutaj zrobimy, ale no na razie się nie zapowiadam, bo na razie jest dużo innych planów i projektów, więc jakby
faktycznie czasu
nie rozdwoimy
może nie
się
na te wszystkie inicjatywy. A nagrałaś też singiel z Krzysztofem Skibą, który niebawem będziemy pewnie rozdawać jako nagrody dla naszych słuchaczy. Czarodziejka nie stąd to polsko-francuska piosenka. Jak przebiegała ta współpraca?
Pierwszą wersję jakby słów nagrałam, napisałam ja jeszcze w Paryżu, w nostalgicznym, romantycznym Paryżu. Tam mi się po prostu dobrze pisze, tak samo książkę Dziewczyna z walizką też napisałam w Paryżu, bo jest tam ten właśnie taki nastrój do tworzenia, do pisania tekstów, prozy i tak dalej. Drugą wersję napisał właśnie Krzysiu Skiba, taką wersję bardziej, bym powiedziała, może grzeczną, bardziej taką o miłości. Marek Kuczyński skomponował muzykę. Powstały też dwa teledyski, które polecam do obejrzenia na YouTubie. Jeden teledysk nagraliśmy w Teatrze Szekspirowskim, tutaj w Gdańsku, a drugi teledysk powstał jakiś czas temu w Portugalii podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w portugalskim mieście Faro. I tutaj właśnie w naszym albumie z Markiem będziemy do tego Faro nawiązywali, ponieważ jedna piosenka będzie o tym Faro opowiadała, bo ja wręcz zakochałam się w Faro i mam zamiar tam kiedyś chyba zamieszkać.
Kolejny punkt, czy też przystanek na twojej napiętej mapie.
Tak, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o singiel Czarodziejka.
Płyty z tego nie będzie.
Nie, ale Czarodziejka nie stąd wejdzie na pewno w skład piosenek, więc oprócz tych tam 10 czy 9 nowych piosenek, nad którymi pracujemy ciężko bardzo, to będzie też Czarodziejka nie stąd, żeby jednak o niej nie zapomnieć.
Czekamy zatem na kolejne rozdziały w życiorysie Aleksandry Kędzierskiej-Fontaine. A właśnie, a Fontaine, skąd ten pseudonim? Bo to nie jest nazwisko, warto zaznaczyć.
Dokładnie, nie zabiłam męża i się nie rozwiodłam. Więc
gdyby tak było, już byłaby o tym książka.
Pewnie tak, pewnie tak. Fontaine jakby, kiedy właśnie dostałam podwójne obywatelstwo we Francji, to proponowano mi, owszem, zmianę nazwiska, ale ponieważ ja jestem też dumna, że jestem Polką, więc nie chciałam zmieniać tego nazwiska, ale przyjaciele z Paryża powiedzieli, że jako artystka powinnam mieć jednak pseudonim i właśnie pseudonim taki francuski. No więc zaczęliśmy szukać pseudonimów i moi znajomi wybrali Fontaine. Fontaine dlaczego? No bo uważają, że ja jestem taka trochę właśnie Fontaine, czyli Fontaine w dosłownym tłumaczeniu, to znaczy fontanna, ale według nich to oznacza też taką wszechstronność, tak, niespokojnego ducha, taką trochę pannę z mokrą głową i pomysłów tyle, co w wodach tej fontanny. I stąd się wzięło Femme Fontaine.
I przylgnęło.
I przylgnęło i podobno bardzo pasuje i mi się podoba. I to najważniejsze.
Ania Marzydłowska rozmawiała z Aleksandrą Kędzierską. Wspomniały panie o pewnej piosence, którą teraz właśnie usłyszymy.
Skiba Fontaine, czarodziejka nie stąd.
Dola mi.
Twe szerokie, słodkim pysznią się urokiem. Nie zostawiaj mnie. Kosmyk twoich włosów, wart całego kosmosu. Odejdź, jeśli chcesz. Jesteś wielką, wielką czarodziejką. Ciężko oprzeć się twym wdziękom. Oczy twoje. kwiatek rozbity o skały. Bez ciebie jak ptak obolały. Bez ciebie jak nurek na dnie. Bez ciebie w nocy i we śnie. Nie zostawiaj mnie. Nie zostawiaj mnie. Kosmyk twoich włosów. Wart całego kosmosu. Odejdź, jeśli chcesz. Odejdź, jeśli chcesz. Oczy twoje mokre. Widzę je za oknem. Nie zostawiaj mnie. Nie zostawiaj mnie. A kiedy odejdziesz, nic ze mnie nie będzie. Zamienię się w pył. Zamienię się w pył.